Witam was, siostry i bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Witam też naszych drogich internautów. Wierzę, że nie tylko nas oglądacie, ale się wsłuchujecie też w to przesłanie płynące z Bożego Słowa. Zresztą to dla nas wszystkich jest ważne zalecenie. Nie tyle oglądajcie nas usługujących, co wsłuchujcie się w to, co chcemy przekazać. Chcę dziś zaprosić was do oglądania historycznego albumu rodzinnego. Albumu ze zdjęciami dokumentującymi wydarzenia z życia Kościoła. Jedynym wymogiem będzie w tym oglądaniu uruchomienie naszej wyobraźni. Będę dokumentował współczesnymi zdjęciami, ale to nie one są ilustracją wyłącznie tego, co się w Kościele dzieje. Dlatego moje zapożyczone pytanie, czy macie Biblię z sobą? I to nie jest retoryczne pytanie. Poproszę, byście otworzyli Biblię, uruchomili swoje aplikacje biblijne, elektroniczne, bo one nam będą przydatne. Nauczymy się dzisiaj czegoś o Kościele. Mimo, że będzie to historia sprzed prawie 2000 lat. Zatem otwórzmy 5 rozdział Dziejów Apostolskich, 12 werset i do 16. Przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. Wszyscy zaś jednomyślnie gromadzili się w portyku Salomona. Jeśli chodzi o postronnych, to nikt nie ośmielał się do nich dołączyć, chociaż lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej tych, którzy zawierzyli Panu, mnóstwo zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Było tak, że nawet na ulicę wynosili chorych, kładli ich na noszach i posłaniach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra padł na niektórych z nich. Schodziły się również tłumy z miast wokół Jerozolimy. Ludzie przynosili ze sobą chorych i nękanych przez duchy nieczyste i wszyscy oni doznawali uzdrowienia. Zdarzenia opisane w tym fragmencie mają miejsce natychmiast po tym, jak Kościół został dramatycznie skonfrontowany poprzez Ananiasza i Safirę z żywym Jezusem Chrystusem. A zatem spójrzmy na pierwsze zdjęcie. Apostołowie i cuda. Przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. Wszyscy zaś jednomyślnie gromadzili się w portyku Salomona. Nie widzimy tu apostołów, ale nie pretenduję do tego miana. Ale to, o czym mówi ten werset, podkreśla, że poprzez znaki i cuda, poprzez to, co miało miejsce, Kościół podkreślał autorytet apostołów. To już 5 raz ewangelista Łukasz, autor też i Dziejów Apostolskich, pisze o znakach i cudach w Dziejach Apostolskich. Bóg przemawia w różnoraki sposób. Oto niedawno nawrócony młody człowiek siedzi na przystanku autobusowym i z zainteresowaniem czyta Biblię. I co jakiś czas wykrzykuje: Halleluja, chwała Bogu, amen. Pewien człowiek przechodząc usłyszał, zatrzymuje się i pyta: co tak cię ekscytuje, co ty czytasz? Biblię czytam. Czytam o tym, jak Bóg przeprowadził naród izraelski przez Morze Czerwone, jak ono się rozstąpiło. Nie wierz wszystkiemu, co tam w Biblii jest napisane. Wcale tam nie było morza, wody było po kostki. Chłopak pokiwał głową, a sceptyk ruszył dalej. Ale gdy tylko uszedł kawałek, usłyszał: halleluja, chwała Bogu, to cud. Wraca, coś tam znowu przeczytał. A no to jednak jest cud. Przeczytałem, że armia egipska utopiła się w wodzie po kostki. To musi być cud. C.S. Lewis powiada, nawet gdybyśmy doświadczali najbardziej niesamowitych rzeczy, nie będziemy uważać ich za cudowne, jeżeli wyznajemy filozofię, która wyklucza nadprzyrodzoność. Każde wydarzenie uznawane za cud jest ostatecznie doświadczeniem przeżytym za pośrednictwem zmysłów. A zmysły nie są nieomylne. Możemy zawsze powiedzieć, że byliśmy ofiarami złudzenia, jeżeli nie wierzymy w nadprzyrodzoność. Tak to zawsze będziemy mówić. I to prawda. Cokolwiek by się zdarzyło, sceptyk zawsze znajdzie jakieś wytłumaczenie. Wielu ludzi z tytułami próbuje powiedzieć nam, że plagi egipskie wszystkie dadzą się wytłumaczyć racjonalnie. Pewnie, że można je wytłumaczyć racjonalnie, ale jak racjonalnie wytłumaczyć zaplanowanie ich w takim, a nie innym terminie? Cuda nie zawsze pojawiają się przy głośnej reklamie i błysku fleszy. Czasami największe cuda zdarzają się w najzwyklejszych okolicznościach. I o tym akurat to wy siedzący tu w tym miejscu możecie powiedzieć, że wielu z was doświadczyło Bożej łaski, Bożych cudów i wcale nie było to w świetle Jupiterów. Ale w waszym osobistym życiu, czasami sam na sam z Panem Bogiem. Ale cuda przyciągają uwagę. One pouczają nas. Chcę podkreślić, że cuda są teologicznie w zgodzie z tym, co Bóg czyni. Ponieważ to, co dla nas może być cudem, dla Boga jest zwyczajnością, normalnością. On stworzył naturę i wszystko towarzyszące. To dla nas będzie coś cudem, dla Niego to jest normalne. On jest wszechmogący. On wszystko może. A zatem Bóg oczekuje, by Jego ludzie stanowili różnicę w świecie. Ludzie przynosili ze sobą chorych i nękanych przez duchy nieczyste i wszyscy oni doznawali uzdrowienia. A więc była to spektakularna działalność apostołów. Wzbudza to na pewno ogromne zainteresowanie. Kiedy Jezus rozstawał się z uczniami, to zapowiedział, że ich działalności, ich służbie będą towarzyszyły znaki. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. I nie czytam dalej, bo wszyscy znacie na pamięć, jakie to znaki będą towarzyszyły, bo cały czas macie w myślach swoich i marzycie o tym, aby mnie one towarzyszyły. Więc nie muszę wam ich czytać. Wy tym żyjecie. Ale chciałbym zaakcentować jedno ważne słowo. Towarzyszyły. A więc ma to być jeden z elementów wspomagający nasze usługiwanie, nasze świadectwo. Uwierzyli, a znaki towarzyszyły im i cuda. Nie odwrotnie. Ponieważ widzieli znaki i cuda, to uwierzyli. Ja stawiam znak zapytania wtedy. Na skutek tej swojej działalności apostołowie w Jerozolimie zostali aresztowani. Jaki zarzut postawiła Najwyższa Rada? Skoro wam zakazaliśmy nauczać w tym imieniu, wy tymczasem napełniliście Jerozolimę waszą nauką. Zarzucili im, że cudami i znakami żeście wprowadzili niepokój, ale tym, co głosicie.
Każdego też dnia w świątyni i po domach nie przestawali nauczać ludzi i głosić im dobrej nowiny o Chrystusie Jezusie. To jest podstawa chrześcijańskiego życia. Wszystkie inne rzeczy mogą towarzyszyć naszemu życiu. I dobrze, jak towarzyszą. Ale centrum naszego życia, naszej wiary, naszego postępowania i zwiastowania to Ewangelia Jezusa Chrystusa. To podstawowa działalność Kościoła. Znaki i cuda, tak, jako towarzyszące zwiastowaniu. Są jednak ludzie, którzy lubują się w unoszeniu lada wiatrem. Nie mają korzeni. Ach, jak wspaniale! Jak pięknym, pobożnym językiem ci ludzie mówią. Jak to wspaniale było, jaka atmosfera. Porozmawiaj z takimi ludźmi tylko przez chwilę. Okaże się, że Biblii w ogóle nie znają. Nie są zakorzenieni w Biblii. Są zakorzenieni w atmosferze. Wyjdą atmosfery, nie ma i po ich duchowości. Kiedy apostoł Paweł przybył do Koryntu, to czytamy, że on postawił sprawę jasno. Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł w pełni poświęcił się głoszeniu słowa. Przedstawiał Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. Jezus ostrzegał, że ludzie będą biegać za cudownościami, będą ich poszukiwać, różnych znaków. Uczniowie wysłani w podróż misyjną, kiedy wrócili, też byli zachwyceni. Ach, Panie, demony nam się nawet poddają. I wtedy Jezus powiedział, jednak cieszcie się nie z tego, że złe duchy są wam podległe. Cieszcie się raczej z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie. Niektórzy wolą cieszyć się z podległości demonów im, że mogą wyganiać demony. Ze zbawienia nie cieszą się tak bardzo. Bulwersujący fakt sprzed tygodni. Człowiek, który uważany był za eksperta w sprawie demonologii, nie zadbał o to, aby tego demona u siebie powstrzymać. I nagle się okazało, że przez lata żył niemoralnie, ale z innych demony wyganiał, tylko z siebie go nie wypędził. Bóg oczekuje, by Jego ludzie stanowili różnicę w świecie, a nie kompromitację. To tak bywa, że ten, kto dużo krzyczy, gania po podium. O, to duchowy brat. A ten, który trzyma się zdrowej nauki, to konserwa. Mamy różne oczekiwania. Mężowie wobec żon i odwrotnie. Rodzice wobec dzieci, dzieci wobec rodziców. Szefowie wobec pracowników i odwrotnie. Urzędnicy, obywatele. Co zdarza się, kiedy oczekiwania nie spełnią się? Najczęściej pojawia się frustracja. Czasami oczekiwania w relacjach ludzkich nie zawsze się spełnią, ponieważ są często nierealistyczne albo je źle komunikujemy. Ludzie nie wiedzą, jak spełnić te oczekiwania. Ale nasz Ojciec Bóg również ma względem nas oczekiwania. On wykonał fantastyczną pracę. Pracę, że zapisał Boże Słowo poprzez ludzi, swoje Słowo nam. Jak możesz mieć oczekiwania, kiedy nie znasz tego Słowa, kiedy go nie czytasz? Jak możesz mieć oczekiwania? Nigdy ich nie będziesz miał, bo nie wiesz, jakie to są. Ale to właśnie, gdy znamy te Boże oczekiwania, one pozwalają nam, trwanie w Bogu pozwala nam żeglować przez wody życia. Jest na tym zdjęciu jeszcze jeden szczegół, na tym pierwszym zdjęciu. Wszyscy zaś jednomyślnie gromadzili się w portyku Salomona. Świątynia nadal była miejscem, gdzie spotykali się wierzący i spotykali słuchaczy. Czytamy, że zgromadzały się tam tłumy, a oni mogli im zwiastować Ewangelię. Co ci zwolennicy robili, gdy tam przychodzili do świątyni? Czytamy, że Piotr Jednego razu w porze modlitwy Piotr i Jan wstępowali do świątyni. Było około 15. Oni nie szli zwiedzać świątyni, chociaż była wspaniałym architektonicznym dziełem, ale szli, by spotykać się w modlitwie, bo tam byli ludzie, czytamy, w godzinie modlitwy zgromadzeni. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. To było ich życie w świątyni. Oni tam spotykali się razem, budowali relacje między sobą. A więc chodzili do świątyni, by budować relacje między sobą. Spotykali się, aby razem o siebie się modlić. Po co przychodzimy do kościoła, do zboru? Aby budować relacje, aby spotykać się, aby jedni o drugich modlić, albo wspomnieć kogoś, kto ma jakąś w danej chwili potrzebę. Jesteśmy tu dzisiaj wszyscy razem, ponieważ ktoś też zatroszczył się o to, aby mieć z nami społeczność. To jest Bóg, Jezus Chrystus i Duch Święty. My nie przychodzimy tylko, by siebie spotkać, by zobaczyć się. To jest bardzo ważne. Kiedy nie byliśmy ostatnie 3 tygodnie, to tęskniliśmy za wami. Potrzebujemy tej społeczności, widzieć was, być z wami razem. Oczywiście diabeł będzie zawsze wymyślał jakieś przeszkody. Albo nastawi nas tak. Idź do kościoła jako konsument. Chcę. Mnie się tu należy. Niech oni. A Bóg powiada coś innego. Podziel się. Podziel się. Co przeżywasz? Jak żyjesz? Podziel się uwielbieniem, modlitwą. Przejdźmy do zdjęcia numer 2. Postronni i wierzący. Jeśli chodzi o postronnych, to nikt nie ośmielał się do nich dołączyć, chociaż lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej tych, którzy zawierzyli Panu. Mnóstwo zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Te dwa wersety jakby sobie wzajemnie przeczą. Jak to tę sprzeczność wytłumaczyć? Otóż różnica jest między dwoma wyrazami. Dołączać się i zawierzyć Panu, czyli nawrócić się. Jest różnica między dołączeniem a nawróceniem. Popularność uzyskuje, i to obserwuję niestety, że ludzie do kościoła dołączają. Po czym to wiem? Bo ci, co dołączają, bardzo łatwo odłączają się. Nazywam ich duchowymi oblatywaczami. Dołączają i są. Ale jak jest nie po ich niemu, to już ich nie ma. Oni już są gdzie indziej. To są ci, co dołączyli. Znikają. To jest jeden z większych problemów Kościoła. Zbyt wielu ludzi po prostu dołączyło do Kościoła. Ananiasz, Safira tego są dobrym przykładem. Ale dołączając, nie zawsze szukają społeczności z Chrystusem, zmiany swego życia. Dołączeni chcą, żeby było według ich wzoru. Kościół ma według ich wzoru funkcjonować. To nie jest możliwe. Kurczowo trzymają się swojej przeszłości, zamiast szukania prawdziwej relacji ze Zbawicielem. Dlatego Kościół ma problem, z którym walczy. Jak zamknąć tylne drzwi, by ludzie nie wychodzili? Rozwiązanie jest bardzo proste. Głosić zdrową naukę, a nie dopasowywać ją do ducha czasów. Mamy 500-lecie reformacji w tym roku. A może współczesny Kościół też potrzebuje takiej reformacji prawdziwej i takiego reformatora jak Luter, nie kozaka manipulującego Słowem Bożym, ale człowieka kolan. Czas dla postronnych, chcę powiedzieć, czytając Biblię, kończy się. Wielki strach ogarnął cały Kościół oraz wszystkich, którzy o tym usłyszeli, o tym, co się zdarzyło z Ananiaszem i Safirą. 11 wiersz tego samego rozdziału. Czas dla postronnych kończy się. Warto pomyśleć, jak być niedołączonym, ale nawróconym. Przykładamy lupę do tego zdjęcia i przyjrzyjmy się jeszcze, co tam jest napisane. Lud miał ich w wielkim poważaniu. To oznacza zbudowanie dobrej reputacji, autorytetu. Kościół cieszył się poważaniem, autorytetem. Ludzie reprezentujący Kościół cieszyli się poważaniem. To nie są ludzie, o których z boku ktoś mu powiedział, a tam, ja ich znam, oni tacy sami jak wszyscy. Nie. Ludzie tego Kościoła cieszyli się ogromną reputacją, autorytetem. To nie byli ludzie podekscytowani tylko wiatrem. Nie bazowali tylko na uczuciach. Uczucia szybko stygną, ale nauka, treść zwiastowania, praktyka budziły respekt, poważanie. Poszukiwacze sensacji nie bardzo się tam mogli ostać, dlatego jest powiedziane, że nie chcieli się przyłączyć. Były łatwo demaskowane motywy, dlaczego się pojawiali. Ma ogromne to znaczenie, jak świat nas widzi. Jego plan zawiera budowanie dobrych relacji. Relacji dookoła nas. Mamy mieć dobrą relację z Bogiem i ludźmi. Jak możemy to zrobić? Pomyśl o swoim stylu życia. Zapłać twoje rachunki, bądź uczciwy, nie wykorzystuj ludzi, zauważaj ich potrzeby, bądź błogosławieństwem dla tych dookoła ciebie, bądź dobrym sąsiadem, podaj pomocną dłoń, gdy możesz to zrobić. Coś pozytywnego, co może poprawić twoją relację, zrób. Myślisz sobie, a jak ja to mogę zrobić? Przecież nie jestem kaznodzieją, nie jestem ewangelistą. Ale nie zawsze musisz wyciągać Biblię, żeby złożyć świadectwo. Nie musisz teologicznej dysputy prowadzić. To może być znacznie coś prostszego. Nie muszą się ludzie z twoimi poglądami zgadzać. Ale możesz komuś pomóc, podać dłoń, zaopiekować się dzieckiem czyimś. Może zaopiekować się seniorem. Może pomyśleć, czy on nie potrzebuje, jak ma piec, węgla, żeby mu przynieść zimą. Czy nie potrzebuje może ogródka podlać? Nie musisz wymiatać ciągle Ewangelią. Ktoś powiedział, twoje czyny mówią tak głośno, że nie słyszę, co mówisz. To jest życie chrześcijańskie. Kochani, my mamy wystarczającą siłę nabywczą, zdolność kredytową, aby zdobyć ludzi dla Chrystusa. Nie zawsze masz zdolność kredytową, by wziąć mieszkanie na kredyt, ale masz zdolność kredytową, aby innemu człowiekowi pomóc, powiedzieć o Bożej łasce, usłużyć. Każdy z nas taką zdolność kredytową posiada od wszechmogącego Boga. Dlatego warto przyjrzeć się temu zdjęciu. Dobrze, trzecie zdjęcie. Dodawani wierzący. Widzimy w tym zdjęciu, jak wielu ludzi przychodzi do Chrystusa. Nie tylko na tych dwóch zdjęciach, ale na zdjęciu, które prosiłem, byście uruchomili swoją wyobraźnię, dotyczy tych czasów, o których mówię, apostolskich. Przybywało też coraz więcej tych, którzy zawierzyli Panu. Mnóstwo zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Bóg oczekuje, aby ludzie byli do Kościoła dodawani. Nie, żeby ludzie dodawali ludzi do Kościoła, ale by Bóg dodawał ludzi do Kościoła. Kościół końca czasów będzie widział, jak znaczna część ludzi zacznie szukać Boga i przychodzić do Niego i oddawać swoje życie Chrystusowi. Łukasz bardzo wyraźnie podkreśla, że przestały funkcjonować w tamtym środowisku bariery powodujące, że kobieta i mężczyzna stali daleko od siebie. Że biedny i bogaty byli od siebie odseparowani. On pokazuje, jak arystokrata może z bezdomnym uściskiwali się w nabożeństwie podczas łamania chlebem i winem, a może też podczas w ogóle zwiastowania słowa. Bo oni mieli miejsce w Bożym planie. Chrześcijaństwo znosiło bariery. To wcale nie późniejsze wieki wprowadziły emancypację, ale chrześcijaństwo to zrobiło. Natomiast emancypacja to wykoślawiła kompletnie to, co dziś nam się prezentuje. To jest wykoślawione, nieprawdziwe, niebiblijne. Możecie mnie ukrzyżować, jak chcecie. Ale też jest jeszcze jedna rzecz bardzo istotna w tym wersecie. Bóg dodawał wierzących Kościołowi. Jak sięgam do Biblii, do dziejów apostolskich, to prawie w każdym rozdziale czytam takie ciekawe zwroty. Tymczasem wielu spośród tych, którzy usłyszeli słowo, uwierzyło. Liczba samych mężczyzn dochodziła do około 5000. Cały lud chwalił Boga za to, co się stało. Przybywało też coraz więcej tych, którzy zawierzyli Panu. I kolejny rozdział. Słowo krzewiło się. Liczba uczniów w Jerozolimie niezmiernie rosła. W tym czasie, gdy liczba uczniów rosła, heleniści. Każdy rozdział prawie mówi o tym, jak Kościół rósł, jak przybywało ludzi. Jak Bóg dodawał, jest napisane codziennie. To nie ludzkie wysiłki, nie ludzkie pomysły. A to zróbmy dymy, dyskotekę, światełka i będzie przybywało ludzi. Nie, to nie to przyciąga. To będzie tylko, będą ludzie, którzy przyjdą i wyjdą. Oblatywacze. Kiedy Bóg dodaje, oni mają nowe życie, nawracają się. I mają nowe życie w Jezusie Chrystusie. Bóg ma plan docierania do zgubionych ludzi. Bóg w tym planie chce zwykłych ludzi używać, takich jak ja i ty. Byśmy głosili Ewangelię, a znaki i cuda po drodze mogą się pojawić. I dla ciebie to będzie coś normalnego, dla kogoś będzie to cudem. On chce, byśmy tworzyli chrześcijańską społeczność. Chcę, byśmy budowali dobrą reputację, by ludzie o nas mieli dobre zdanie, a nie machali ręką. Ja ich znam i wiecie, co w podtekście. Czasami ta informacja o tym, że przybywało mnóstwo ludzi, prowokuje niektórych do podjęcia własnych działań. I zacytuję pewnego człowieka, który ma własny pomysł. Pewien człowiek ma plan, tu w Polsce, zaproszenia 1000 wierzących ludzi i by każdy przyprowadził jednego człowieka niewierzącego. I deklaruje, że jak ten 1000 przyjdzie, to będziemy mieli 1000 nawróconych ludzi. Czy to nie jest absurd? Czy widzieliście taką ewangelizację, na której było 1000 ludzi i wszyscy się nawrócili? Nie. Nie znam takiej. Z historii nawet nie znam. To jest absurd. To jest dodawanie przez człowieka. I ekscytowanie się tym, i życie tym, i mówienie, że to mu Pan pokazał, jest absurdem. Pan Bóg jest większym realistą niż my jesteśmy. A więc budujmy autorytet Kościoła, nie wystawiajmy go na ośmieszenie. No dobrze, to kolejne zdjęcie. To zdjęcie jest jakieś niewyraźne. Wydaje się być nieostre. Jakieś w cieniu. Było tak, że nawet na ulicę wynosili chorych, kładli ich na noszach, posłaniach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra padł na niektórych z nich. Łukasz relacjonuje, że przez ręce apostołów miały miejsce niezwykłe zdarzenia. Fantastyczne znaki. Ludzie uwierzyli. I widząc to, uwierzyli, że cień Piotra też może uzdrawiać. W tym wersecie chcę to mocno podkreślić, bo ludzie czasami wierzący też wierzą, że cień Piotra uzdrawiał. Tam nie jest napisane, że cień Piotra uzdrawiał. O, ludzie wierzyli, że ten cień może uzdrowić. Dlatego wynieśli ludzi. Czytamy, że przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków. A czy wierzycie w to, że to wcale nie ręce apostołów uzdrawiały? Przez ręce apostołów. Ale to nie ręce apostołów uzdrawiały. Jeśli zdarzyło się uzdrowienia, zdarzały się, to uzdrawiał Jezus Chrystus. I to warto pamiętać. Kościół nie miał nic do ukrycia, więc wyszedł na ulicę. Zapotrzebowanie było ogromne, więc by sprostać temu zapotrzebowaniu, apostołowie nie byli w stanie wszystkim usłużyć i ludzie wyprowadzili też tych potrzebujących na ulicę. Liczyli, że może ten cień przechodzącego Piotra też uzdrowi. To jest niesamowite w tym to, że nie znam z historii przebudzeń jednego niezwykłego zdarzenia. Wszyscy, którzy byli wynoszeni, byli uzdrowieni. Nie znam takiego przebudzenia z historii Kościoła, żeby wszyscy, którzy wychodzili do modlitwy o uzdrowienie, byli uzdrowieni. A tam byli. Więc to jest rzeczywiście coś niesamowitego. Ale jeszcze raz podkreślam, ani cień, ani ręce, tylko Jezus Chrystus uzdrawiał ludzi, którzy w wierze stawali przed Bogiem. Ale tu jeszcze jest taki szczegół tego zdjęcia z cieniem. Jakie to ma znaczenie dzisiaj? Jak to można zinterpretować w kwestii naszej wiary? Oczywiście Piotr był osobą, która wzbudzała takie ogromne zainteresowanie, bo to, co się wokół niego działo, było niezwykłe. Potrzeby ogromne. Możemy powiedzieć, że cień to jest nasz wpływ na ludzi. Jaki rzucasz cień? To już o tym w jednym z kazań mówiłem. My często sobie nie uświadamiamy, tak jak nie uświadamiamy sobie, że rzucamy cień, nie uświadamiamy sobie, że ludzie się przyglądają naszemu życiu i nasze życie ma wpływ na innych ludzi. Oni się nam przyglądają. Mimo, że sobie tego nie uświadamiamy i myślimy, że tam jak sobie coś na boku skręcę, to się uda. Nas obserwują. I zaraz ci powiedzą, to ty wierzący, on może zrobić to, ale ty nie. Ty wierzący to robisz? Obserwują nas. Jaki rzucasz cień? Naszego wpływu nie można ująć w tabelki, w ramki. To jest nieuchwytne. Ale mamy wpływ. Sól może nie jest jakaś drogocenna, ale niech ci powie lekarz, że masz ograniczyć sól w pożywieniu. Od razu odczujesz, jak to pożywienie smakuje bez soli. Jesteśmy jak ludzie, których kręgi zataczają coraz większy zasięg. To tak jak kamień wrzucony do wody, a te kręgi coraz dalej i dalej. Czasami już tracisz z oczu zasięg tych kręgów. Nie wiesz, jaki one mają wpływ, co mogą zrobić. Ale masz wpływ. Twój cień ma wpływ. Twoje życie, postępowanie ma znaczenie, ma wpływ. Jest różnica między wiedzą o dobrej wiadomości i byciem dobrą wiadomością. My nie mamy mieć tylko wiedzy o tym, co jest dobre. My mamy być dobrą wiadomością jako ludzie wierzący. Nasz duchowy cień przedstawia prawdziwych nas. Jacy my jesteśmy? A więc jaki mamy wpływ i jaką różnicę stanowimy? W ostatnim zdjęciu widzimy ludzi zbierających się razem. To powtarzam jakby ten werset, ale pewne znaczenie to ma. Schodziły się tłumy z miast wokół Jerozolimy. Ludzie przynosili ze sobą chorych, nękanych przez duchy nieczyste i wszyscy oni doznawali uzdrowienia. Ludzie przychodzili zobaczyć, czy to, o czym oni mówią, jest prawdziwe, czy nie. Ja pamiętam, jak na Zdunach jeszcze byliśmy i wyświetlono film W imieniu Ducha o naszym kościele. To było w sobotę. W niedzielę mieliśmy taką ilość ludzi w zborze, że ja byłem zaskoczony, skąd oni się pojawili. I pytałem te osoby obce, Co się stało? Jak trafiliście? Widzieliśmy film o was i chcemy sprawdzić, czy to jest prawdą, co tam zrobiono, czy tylko to jest taka filmowa fikcja. Łukasz powiada, ludzie schodzili się, by zobaczyć. Gdy czytamy Księgę Dziejów Apostolskich, to z każdej strony, z każdego wersetu możemy wyczytać, takie było i jest życie Kościoła. Kościoła w praktyce, nie w teorii. I nie mamy być Kościołem teoretycznym, ale Kościołem praktycznym. Co powinno tworzyć obraz dzisiejszego Kościoła, w którym będziemy pragnęli być, będziemy chcieli w nim przebywać? Przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. Chcemy w takim praktycznym Kościele być. Była to bliskość, którą ludzie mieli między sobą, ale też ludzi, którzy byli napełnieni Bożą mocą, pozostający w obecności Pana Boga, Ducha Świętego, w obecności Jezusa Chrystusa, oddawali Mu swoje życie, nawracali się, zmieniali swoje życie, szli nową drogą. I to, co ten fragment zacytowałem i ten fragment reprezentuje, to są wydarzenia, w których Bóg jest reprezentowany, a nie manifestacje zdolności ludzi. To Bóg jest tu pokazany. Jeżeli Kościół dzisiaj jest taki, jak Kościół wtedy, to na którym zdjęciu myślisz, Bóg chciałby ciebie widzieć? To jest moje pytanie wynikające z tego słowa. Apostołowie i cuda, postronni i wierzący, dodawani do Kościoła, w cieniu Piotra, tłum i uzdrowienie. Na którym zdjęciu siebie odnajdujesz? Siostro, bracie, przyjacielu? Chciej to Bogu powiedzieć, w jakim chcesz być Kościele Jego. Amen.